Mecenasem odcinka jest pomoc informatyczna.pl. Rozdział 9. Twardowski, wybierając się w czwartek po południu do Czarnkowskich, nie myślał ani o Kulmerze, ani o swoich poszukiwaniach. Zastanawiał się nad tym, jak naprawić nietakt względem panny Wandy, którego dopuścił się poprzednim razem, a jednocześnie jak dziewczynę osadzić, nauczyć trochę skromności i właściwego tonu wobec ludzi poważnych. Trudno wytłumaczyć, dlaczego myśląc o tem spoglądał często w lustro i mówił sobie, że wygląda za surowo, za staro. I dlaczego od czasu do czasu przesuwały mu się przed oczyma boskie linie Amazonki, którą postanowił poskromić. Tym razem powitał go pan domu, który świeżo powrócił z zagranicy. Ojciec panny Wandy był pięknym, eleganckim mężczyzną, miał pewnie z 50 kilka lat, ale trzymał się znakomicie. Był na swój wiek bardzo młody, zarówno w ruchach, jak i w sposobie ubierania się, jak i w manierze, estetycznie niedbałej, mającej w sobie coś nieodpowiedzialnego, jak wreszcie w dyskretnie agresywnym zachowaniu się wobec kobiet. Powitał Twardowskiego bardzo uprzejmie, powiedział mu parę komplementów pod adresem jego zmarłego stryja, którego, jak mówił, znał niestety bardzo mało. Wreszcie cieszył się, że w osobie synowca przybywa krajowi człowieka wysokiej kultury i wiedzy. Był swobodny, nieraz ubierał się w powagę. Mówił tak, jak gdyby był jego rówieśnikiem i pokazał mu parę ładnych kobiet w zgromadzonym towarzystwie. Gdy go ktoś oderwał, Twardowski podszedł do pani, zdołał się z nią tylko wszakże przywitać, gdyż była zajęta rozmową. Znalazł się znów w otoczeniu panny Wandy, razem z niezbędnym Kozienieckim. Postanowił nie brać udziału w ogólnej, ożywionej rozmowie, która toczyła się w jej kółku. Na nieszczęście mówiono o przedmiocie, który aż za dobrze znał i który miał tę właściwość, że go podniecał do mówienia ludziom rzeczy nieprzyjemnych. Parę osób obecnych świeżo brało udział w seansie spirytystycznym. Wymieniano duchy, które dały się wywołać, i powtarzano, co mówiły. Panie zwłaszcza, a wśród nich panna Wanda, były ogromnie tymi relacjami przejęte. Twardowskiego cała ta rozmowa irytowała, zwłaszcza gniewało go zachowanie panny Czarnkowskiej. Panował wszakże nad sobą, nic nie mówił, tylko się uśmiechał ironicznie. Panna Wanda spoglądała nań od czasu do czasu. Zdawało mu się, że niecierpliwi ją jego milczenie i że chce go sprowokować. Nareszcie odezwała się do niego. A pan? Co pan myśli o spirytyzmie? Zbyt wielki respekt mam do duchów, ażebym je posądzał o to, że chcą się fatygować do pierwszego lepszego saloniku i przed byle kim zwierzać się ze swych myśli. Jest to jedna z najzabawniejszych postaci snobizmu. Twierdzić, że się posiada stosunki z duchami, że się nawet je ma na swoje rozkazy. Więc pan sądzi, że to wszystko blaga? Przeważnie blaga. Świadoma lub nieświadoma. To, co pan mówi, nie jest komplementem dla uczestniczących w seansach. Sądzę, że pani nie żąda ode mnie komplementów, tylko mego zdania. Trzeba dużej i trudno nabywanej dyscypliny umysłowo na to, aby umieć kontrolować swe wrażenia, żeby ściśle zdawać sobie sprawę z tego, co się widzi i słyszy. Osoby biorące udział w seansach zwykle tych warunków nie posiadają. Ale nie będzie pan chyba twierdził, że to wszystko blaga, że tam nic się nie dzieje? Nie. Zachodzą tam pewne zjawiska nerwowe i psychiczne, niedostatecznie dotychczas zbadane. Osoby wszakże, które chodzą po seansach, nie mają żadnych kwalifikacji do ich badania. Nie posiadają do tego ani wiedzy, ani metody. W tych warunkach jedynym wynikiem jest zniszczenie nerwów i demoralizacja myśli. Czasami, dodał śmiejąc się, jest inna demoralizacja, jeżeli mniemane duchy są zbyt płoche i zuchwałe. Kilku mężczyzn zaczęło się głośno śmiać. Z panem trudno rozmawiać, rzekła nadąsana panna Czarnkowska. Proszę pani, ja się przypadkiem na tym przedmiocie znam trochę i poważnie mnie on interesuje. Niech więc pani nie żąda ode mnie, abym mówił o nim tak, jak mówią szarlatani, wariaci i naiwni, którzy im wierzą. Chciałabym, aby naprawdę powiedział pan kiedy, co o tym wszystkim myśli. Owszem, mógłbym to zrobić w pewnych granicach, ale to by wymagało sporo czasu, bo musiałaby się pani przedtem paru rzeczy nauczyć. A jeżeli naprawdę pana poproszę o lekcję?
To dam pani lekcję,
rzekł śmiejąc się dobrodusznie. Zauważył, że tym razem była pokorniejsza i bardzo go to ucieszyło. Rozmowa o spirytyzmie skończyła się. Potem dialogu dotychczasowi entuzjaści bali się usta otworzyć. Towarzystwo rozbiło się znów na małe grupki. Panna Wanda przysiadła się do Twardowskiego. Wie pan, że jeszcze nie widziałam człowieka tak nieznośnego jak pan?
Bardzo się cieszę.
Spojrzała nań pytająco.
No cieszę się, bo choćby tym sposobem mnie pani wyróżnia.
Zarumieniła się, lecz natychmiast pokryła swoje zmieszanie i zawołała.
Ho, ho, ho! Taki poważny człowiek i mówi takie płoche rzeczy?
A kto pani powiedział, że jestem takim poważnym człowiekiem?
Pan jest taki poważny, że aż mróz od pana wieje.
Twardowski miał minę naprawdę przerażoną.
O, to straszne oskarżenie i doprawdy chyba niesłuszne.
Już dobrze, że się pan nie broni.
Przed 2 tygodniami u siebie na wsi wziąłem rano dubeltówkę i wyszedłem z psem na pole strzelając zające. No żeby pani widziała, jaki ja wtedy byłem niepoważny. Jak mnie nic nie obchodziło, tylko to pole, ten las, to mroźne powietrze, którym się upajałem. I ten pies, z którym rozumieliśmy się znakomicie. Mówiłem sobie, że to więcej warte niż wszystkie poważne rzeczy.
Patrzyła nań zdziwiona i rozpromieniona.
A wieczorem tego samego dnia piliśmy z proboszczem i doktorem, bardzo miłymi ludźmi zresztą, rozmawialiśmy o winie i o tym podobnych poważnych rzeczach i było nam ogromnie wesoło.
To pan umie takie rzeczy robić?
No, okazuje się, że umiem.
To pan nie taki straszny. Pan jest straszny tylko wtedy, kiedy mi pan wyraźnie mówi, że jestem głupia jak but.
Twardowski się roześmiał.
Przesadza pani, ale niech pani szczerze powie, czy pani naprawdę się uważa za bardzo mądrą?
Zaczerwieniła się.
No bo wtedy ja bym się pani bał.
Jeżeli mam pana przerażać, to już wolę być głupią.
Twardowski nie ukrywał przyjemności, jaką mu te słowa sprawiły.
Dziewczyna wszakże nie dała za wygraną.
Ale dlaczego mi pan na każdym kroku to mówi? Czyż ja jestem głupsza od innych?
Twardowski się zastanowił.
Przede wszystkim tego nie mówię.
A co?
Chcę tylko pani pokazać, że mówi pani z wielką pewnością siebie o rzeczach, których pani nie rozumie i nie może zrozumieć.
A inne nie robią tego samego?
Na razie Twardowski nie mógł znaleźć odpowiedzi. Po chwili zaczął jednak mówić bardzo powoli. U innych to tak nie razi. Ich to tak nie psuje, mówię w znaczeniu estetycznym. Zresztą związałem się trochę z panią za to, że pani lekceważąco traktuje mężczyzn.
Ale kiedy oni to lubią?
Ja tego w ogóle nie lubię.
Wyciągnęła do niego rękę.
Dziękuję panu, że choć pan chwilę poważnie ze mną pogadał. Chciałabym kiedy dłużej porozmawiać z panem, gdy nie będzie w salonie tylu ludzi. Teraz nas ze wszystkich stron obserwują. Wprawdzie mi pan pochlebia, że mnie widzą w tak poważnym towarzystwie, ale mnie to krępuje i odbiera tupet. Może przyjdzie pan do nas kiedyś poza tymi urzędowymi czwartkami?
Przyjdę.
Następnego dnia otrzymał zaproszenie na obiad do państwa Czarnkowskich na wtorek przyszłego tygodnia. Nie wątpił, że zawdzięczał je pannie Wandzie. Tegoż dnia zadzwonił do niego Kulmer, pytając, czy ma wolny wieczór środowy. Chciałby zorganizować kilku interesujących ludzi, żeby Twardowskiego z nimi poznać. Wtorek, środa, liczył Twardowski, dziś jest piątek, 4 dni czasu. Pojadę więc do Turowa. Kazał zatelefonować do domu po samochód i na wieczorny obiad był już w Turowie. Grzegorz powitał go uradowany. Widać było, iż oczekuje, że pan mu coś powie. Zauważył, że pan jest jakiś ożywiony, ale nic nie mówi. Twardowski po obiedzie poszedł prosto na górę, zamknął się u siebie i czytał. Lektura Twardowskiego tym razem nie była poważna. Czytał jakąś nową powieść polską. Nie imponowała mu swą wartością, ale czytał z wielkim zainteresowaniem. Odkrywał bowiem świat nieznany. Bohaterkę powieści porównywał z Wandą Czarnkowską, która na tym porównaniu ogromnie wygrywała. Doszedł do przekonania, że wszystko, co go w niej raziło, pochodzi ze środowiska, a nie z niej samej. Dziwił się nawet, że to środowisko więcej jej nie zepsuło, no i uznał to za jej zasługę. Od czasu do czasu odkładał książkę i chodził po pokoju lub rozmawiał z Piorunem, którego mu Grzegorz przyprowadził.
Zaczytał się do późnej nocy i poszedł spać z myślami nie o przeczytanej powieści, ale o pannie Czarnkowskiej. Wcześnie rano był już w polu z dubeltówką, poprzedzany przez uradowanego Wygę. Czuł się lekkim na ciele i umyśle. Zdawało mu się, że wyrastają mu skrzydła. Włóczył się niewiele strzelając, prawie do południa. Po południu postanowił odwiedzić proboszcza. Tym razem poszedł do niego piechotą, opanowany jakąś niepowstrzymaną potrzebą ruchu. Ksiądz przywitał go z miłym zdziwieniem.
O, nie wiedziałem, że jest pan w Turowie.
Wpadłem na parę dni wczoraj wieczór, proszę księdza. Pleban przyglądał mu się uśmiechnięty.
Co się stało?
Zapytał.
Nic, przyjechałem, bo miałem parę dni wolnych. Nie o to chodzi. Pytam, co się stało z panem. No w panu ewidentnie zaszła jakaś przemiana.
No widzę, że mi ksiądz odbiera chleb i jest lepszym psychologiem niż ja, bo ja w sobie żadnej przemiany nie widzę.
Panie, pan się zmienił nawet fizycznie. Cofam więc to, co owego wieczora przy butelce powiedział. Zrobił się pan jakiś lekki, twarz nabrała życia, widać krew pod skórą i w oczach się coś świeci. Patrzy pan nie jak sędzia, a raczej jak winowajca, który coś zbroił.
Twardowski zaczął się śmiać. Przysięgam, że nic nie zbroiłem. No tylko od rana spędzam czas na świeżym powietrzu, włócząc się po polu i po lesie. To i do księdza przyszedłem piechotą. Ksiądz kręcił jednak głową. Widocznie to tłumaczenie mu nie wystarczyło. Ale gdzież ta kawa? Ja tu przyszedłem na kawę. Ksiądz wypadł z pokoju jak z procy. Twardowski tymczasem na próżno rozglądał się za lustrem, chcąc sprawdzić trafność jego spostrzeżeń.
Za chwilę kawa będzie, rzekł ksiądz wracając. Tak mnie pan spiorunował swym wyglądem, żem zapomniał o obowiązkach gospodarza. Bardzo to zacnie z pańskiej strony, że pan przyszedł do starego klechy. O, siadajmy, siadajmy, pogadajmy.
Twardowski stwierdził, że ksiądz prowadzi dalej swą politykę. Gada dużo, ażeby gościowi nie pozostawić czasu na zadawanie pytań.
Doprawdy cud się z panem dzieje,
ciągle mówił ksiądz.
Te zetknięcie z Polską tak na pana działa. Tam na obczyźnie był pan rośliną, którą z korzeniami wyrwano z ziemi. Jest pan jak Anteusz, który przypadając do ziemi nowych sił nabiera.
A może...
Co może?
Może pan spotkał jakie polskie dziewczę? Przecie to w pańskim wieku byłoby całkiem naturalne i dałby Bóg, to by pana już ostatecznie przywiązało do Polski.
Spojrzał i trup... Jak w powieści, co? No nie, no tego nie mówię, ale tak zainteresował się trochę. Przecież pan chyba nie jest obojętny na wdzięki kobiece, co?
Czy chce ksiądz, żebym mu powiedział, co myślę?
Ja to powiem.
Ksiądz się boi, żebym go nie indagował, co w przeszłości stryja i dlatego wyszukuje coś na mnie. Najlepszą obroną jest atak, jak mawiają Niemcy. Ksiądz spoważniał. Niech ksiądz się nie boi. Mam wielką dla księdza przyjaźń i wierzę w jego przyjaźń. Wiem, że mi ksiądz powie wszystko, co może powiedzieć i więcej już pytać nie będę. Ksiądz w milczeniu wyciągnął do niego rękę i uścisnęli sobie dłonie.
Ze swej strony księdzu powiem, że prowadzę dochodzenie w Warszawie i zdaje mi się, że jestem na dobrej drodze. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł księdzu opowiedzieć bardzo, ale to bardzo interesujące i bardzo poważne rzeczy.
Pożegnali się serdecznie. Ksiądz chciał go odesłać swoimi końmi, ale Twardowski uparł się wracać piechotą. Jeszcze nie zaspokoił swej potrzeby ruchu. W drodze do Turowa zapytywał siebie, skąd księdzu przyszło do głowy wmawiać w niego, że go zajmuje jakaś dziewczyna. Jedyna młoda kobieta, którą bliżej poznał, to panna Czarnkowska. Prawda, że go trochę zainteresowała, ale raczej w ujemnym sensie, no nie fizycznie, no bo jest ładna. A gdy chodzi o linię ciała, wyjątkowo piękna. Niewątpliwie nie jest taka zła, jak się z początku wydawała. No jest coraz sympatyczniejsza. Można ją lubić i można się nią interesować, ale śmieszne jest twierdzić, że to zainteresowanie czyta się na jego twarzy.
Zacny ksiądz, misita faxer.
Przez te parę dni żył w polu i w lesie. We wtorek przed wieczorem wrócił do Warszawy. Za godzinę miał być u Czarnkowskich na obiedzie. Zgodnie z poleceniem, które wydał na wyjezdnem, kąpiel czekała i wszystko do przebrania było przygotowane. Twardowski nigdy wiele nie myślał o swej powierzchowności, ale ubierał się dobrze. Renta od stryja pozwalała mu na to. Lubił wszystko w najlepszym gatunku, nie znosił lichoty i partactwa, między innymi źle skrojonego ubrania. Toteż nie mając wcale świadomości tego, był eleganckim, niedbającym o elegancję, a więc w najlepszym stylu. Tym razem myślał jednak o tym, jak będzie wyglądał. Był bardzo zadowolony, że ma nowy, sprawiony na jesieni frak, który znakomicie leży. Przeglądał się długo w lustrze i doszedł do przekonania, że parę dni spędzonych na wsi, nieustannie na powietrzu, ogromnie poprawiło jego wygląd. Był o wiele młodszy, lżejszy, swobodniejszy. Przypomniał też sobie, co mu proboszcz powiedział. Może nie tylko ksiądz jest zdolny to zauważyć. U Czarnkowskich było kilkanaście osób, między innymi i Kulmer, koło którego chodzono z ogromną atencją. Kulmer był stale uśmiechnięty i mówił paniom przyjemne rzeczy tonem świadczącym, że łaskawie poświęca dla nich coś więcej ze swojej powagi. Kozienieckiego ani w ogóle młodzieży tym razem nie było. Najmłodszym wśród mężczyzn był Twardowski. Jedna z ostatnich zjawiła się w salonie panna Czarnkowska. Długo się widać ubierała, ale ze skutkiem. Wyglądała nadzwyczajnie. Wsunęła się do salonu z pozorną skromnością. Przywitała się najpierw ze starszym towarzystwem, w końcu stanęła przed Twardowskim. Wyciągnęła do niego rękę, spuściwszy oczy, jak gdyby się wstydziła swego pysznego dekoltu, ale widocznie chciała mu dać czas na jego podziwianie z bliska, bo nie ruszała się z miejsca. Twardowski uczuł potrzebę powiedzenia jej czegoś przyjemnego. Mój proboszcz, który się uważa za fizjognomistę, w tych dniach mi powiedział, że jestem pod wrażeniem jakiejś kobiety. No i patrząc na panią, w tej chwili zaczynam temu wierzyć. Widzę, że pan chce sobie poprawić reputację. Odparła z udaną powagą i poszła dalej. Kiedy służba roznosiła wódki i zakąski, zbliżył się do Twardowskiego hrabia Opoczyński. Byłem świeżo na ślubie mej kuzynki w Rzymie. Widziałem się tam z młodym Gravosą, który, jak wielu Włochów, jest zapalonym alpinistą. Opowiadał mi, że wspinając się zeszłego lata na Monte Rossa, spotkał się z Polakiem Twardowskim. Pamiętam, odrzekł Twardowski. Brał on udział w wycieczce profesora Rossiego. Więc to o panu była mowa. No, chciałem właśnie zapytać, czy to nie ktoś z pańskich krewnych, ależ w takim razie jest pan znakomitym człowiekiem. Gravosa mi mówił, że Rossi był zachwycony spotkaniem z panem, że już przedtem wiele o panu słyszał. Jakże się moja żona ucieszy, gdy się o tem dowie. Chodźmy do niej, zapraszam pana, proszę za mną. Wziął go pod rękę i poprowadził do swej żony, która rozmawiała w tej chwili z panną Wandą. Marysiu, Marysiu! Mówiłaś w Rzymie, że bardzo byś pragnęła poznać pana Twardowskiego, no tego zdobywcę szczytów alpejskich, o którym opowiadał Garwossa. Oto go masz we własnej osobie. Jakżem szczęśliwa, zawołała hrabina, wyciągając rękę do Twardowskiego. Imponuje mi dzielność i szukanie niebezpieczeństwa, a tak mało jest mężczyzn, w których się to widzi. Panna Czarnkowska podniosła zdumione oczy. Chodzenie po górach, tłumaczył Twardowski, jest jedną z najmilszych rozrywek, w szczególności dla mnie, który się wśród gór wychowałem. No, w miarę ćwiczenia wspina się człowiek coraz wyżej, to oczywista sprawa, ale to jest wielka rozkosz. W ogóle lubimy się wspinać coraz wyżej. To nie jest takie niebezpieczne. Ależ panie, wtrącił Opoczyński. Ci Włosi opowiadali nam, że bierze pan najtrudniejsze szczyty i cytowali nawet kogoś, komu pan ocalił życie z narażeniem własnego. Drzwi od pokoju jadalnego otwarto i zawiadomiono, że obiad podany. Musi nas pan odwiedzić, rzuciła hrabina, no i opowiedzieć nam koniecznie o swoich alpejskich przygodach. Twardowski się skłonił. Miał polecone poprowadzić do stołu pannę Wandę, więc podał jej ramię. Szła z nim, nic nie mówiąc. Gdy usiedli koło siebie, zwróciła się do niego. Pan jest in boîte à surprise. Teraz znów człowiek się dowiaduje, że pan jest bohaterem alpejskim. O, jak to pani górnolotnie nazywa. Jestem w strachu na myśl, czego mogę się jutro o panu dowiedzieć.
Sądzi pani, że może być to coś strasznego?
Już teraz mi pan niesłychanie imponuje. Gdy jeszcze coś nowego usłyszę, nie będę śmiała podnieść oczu na pana. Ale naprawdę to musi być cudowna rzecz, znaleźć się na szczycie pod chmurami. Daleko od tej ziemi, na której ludzie mieszkają. Czy pan sądzi, że ze mnie mogłaby być alpinistka?
No znakomita. Osoba tak ślicznie zbudowana musi być śliczną i zręczną.
Zarumieniła się uszczęśliwiona. Jak to przyjemnie z pańskich ust słyszeć coś pochlebnego. Poszłabym w góry pod pańską komendą, tylko pan strasznie by mnie tyranizował.
Czy pani naprawdę tak myśli?
Urzeczona dziwnie miękkim tonem jego głosu, patrzyła mu długo w oczy. Wie pan, że pan teraz jakiś inny niż pan był.
Może mój proboszcz miał słuszność.
Znów się zarumieniła i na długo zamilkła. Gdy towarzystwo przeszło do salonu na czarną kawę, Twardowski stał się na chwilę przedmiotem ogólnego zainteresowania. Opoczyński opowiedział o jego sławie alpinisty swoim sąsiadom przy stole, a żona jego swoim sąsiadom, ci zaś puścili informacje dalej. Twardowskiemu na razie wydało się, że w Polsce tak wielce interesują się ludzie tym szlachetnym sportem. Niebawem wszakże spostrzegł, iż towarzystwu wcale nie chodzi o to, co on tam w Alpach robi, tylko o to, że o nim mówią za granicą, w Rzymie, a podobno nawet w Paryżu i Londynie. Ta rozmowa o niczym zaczęła go dobrze nudzić. Gdy spostrzegł, że panna Wanda podeszła do etażerki w przeciwnym rogu salonu, wzięła z niej elegancko oprawną książeczkę i otwarłszy ją, szła prosto ku niemu, wstał z krzesła i zrobił kilka kroków na jej spotkanie.
To tylko wybieg, rzekła po cichu, żeby pana uwolnić od rozmowy, która widzę to dobrze nudzi pana. Nie mam wcale zamiaru zawracać panu głowy poezją, która pana nie interesuje.
Przeciwnie, interesuje mnie i dużo jej czytałem.
Znów niespodzianka. Pan taki suchy, uczony?
Ani taki uczony, ani taki suchy.
To co pani ma w ręku?
Powiadam panu, że to tylko wybieg. Niech pan tu usiądzie ze mną, to panu coś powiem.
Usiedli na uboczu. Myślałam dużo o tym, co mi pan ostatnim razem powiedział.
A cóż takiego pani powiedziałem?
Że ja lekceważąco traktuję mężczyzn.
Bo to prawda.
I że jestem smarkata, która się mądrzy.
No, to było akurat trochę inaczej.
Mniejsza o to. To był ten sens. Otóż po zastanowieniu się doszłam do przekonania, że to nie moja wina.
A czyja?
Mężczyzn.
Jakimże to sposobem?
Nas, młode dziewczyny, nieraz oskarżają, że jesteśmy za mało kobietami. No, może to i prawda. Ale jeżeli tak jest, to dlatego, że mężczyźni są za mało mężczyznami.
Jak to pani ładnie powiedziała.
Mówi pan jak Kozieniecki.
Kozieniecki jest bardzo inteligentnym człowiekiem.
Nie, on się zachwyca moją inteligencją, a więc musi być głupi.
Wobec tego nieodpartego argumentu Twardowski parsknął śmiechem.
A jeżeli mówi to nieszczerze i świadomie przewraca w głowie głupiej dziewczynie, no to składa dowód, że nie ma charakteru. A to jest rzecz jeszcze gorsza.
To mu się udało.
Powiem panu więcej. Widzę z tego wszystkiego, że on ma zamiar oświadczyć się mnie. Jeszcze niedawno może bym go przyjęła, ale teraz niech sobie idzie na spacer. Wolę zostać starą panną. Doszłam do przekonania, że kobieta może kochać naprawdę tylko takiego mężczyznę, który jej imponuje, który jest od niej mądrzejszy i silniejszy, który ma charakter.
Twardowski milczał i patrzył na dziewczynę zachwycony. Myślał sobie, że ma ona więcej sensu w głowie, niż mu się zdawało.
Mam wrażenie, że się panu podoba to, co mówię. Tylko niech mi pan nie powie jakiego komplementu, bo panu z tem nie do twarzy. Wtedy panu znów powiem, że zachowuje się pan jak Kozieniecki. Tyle miałam panu do powiedzenia. Ale teraz uciekam, bo będą mieli do mnie pretensje, żem pana zabrała na cały wieczór.
Twardowski wrócił do reszty towarzystwa. Właśnie mecenas Kulmer się żegnał. Człowiek poważny, mający tyle rzeczy na głowie, właśnie udaje się na spoczynek. Przechodząc koło Twardowskiego, podał mu rękę i rzekł półgłosem.
Spotkamy się jutro wieczór, prawda?
Ogromnie mądry człowiek, rzekł do niego Czarnkowski po wyjściu Kulmera.
Mądrzejszy niż ludzie myślą, odrzekł Twardowski. Gdy się żegnał tego wieczora z panią Czarnkowską, uśmiechnęła się do niego mile i powiedziała mu: najwidoczniej klimat polski panu służy. Bardzo się pan zmienił na korzyść. Dobrze pan wygląda, ale widzę, że Wandeczka wytrwale wykonała swój program. Ciągle mi mówi, że musi się z panem wykłócić. Zdaje się, odparł, że w tej kłótni będę pobity.
Był to kolejny rozdział słuchowiska, stworzonego na podstawie powieści Romana Dmowskiego pod tytułem Dziedzictwo. Montaż, efekty akustyczne, udźwiękowienie i użyczenie głosu. Marek Miśko.
Mecenasem odcinka jest pomoc informatyczna.pl.
Jeżeli spodobała Ci się ta produkcja, możesz wesprzeć jej autora, zostawiając niewielki datek. Kliknij przycisk Wesprzyj pod filmem lub zajrzyj do pierwszego komentarza.